Otwórzmy Ewangelię Jana. 13 i 14 będziemy czytać fragmenty. Mówiliśmy dzisiaj już o kilku rzeczach, które dotyczą tego fragmentu. To jest moment, kiedy Pan Jezus spożywa wieczerzę z uczniami. I podnoszą kielich zbawienia, kielich nowego przymierza. Tak jak my przed chwilą. I w pewnym momencie Pan Jezus mówi, że będzie im umywał nogi. I mówi tak, po zakończeniu tego mówi tak. Gdy więc umył im nogi i wziął swoje szaty, usiadłszy znowu za stołem, powiedział do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc ja, pan i nauczycielu, myłem wam nogi, wy powinniście sobie nawzajem myć nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od swego pana, ani posłaniec nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, będziecie błogosławieni, gdy tak uczynicie. I wracając do tego, że oni spożywali wtedy wieczerzę, oni spożywali wieczerzę paschalną, która była przypomnieniem wyjścia Izraela z Egiptu, uwolnienia. My czytamy w Słowie Bożym, że naszą Paschą, naszym barankiem jest Pan Jezus. I my doświadczyliśmy uwolnienia z grzechu, my doświadczyliśmy uwolnienia z Egiptu, niewoli i zostaliśmy wyprowadzeni stamtąd. I Pan Jezus powiedział coś takiego, żebyśmy byli świadkami. Powiedział do uczniów i do nas wszystkich, bądźcie moimi świadkami tutaj i po krańce ziemi. I nie jest posłaniec większy od tego, który go posłał. Nie jest sługa większy od swego pana. Ale podstawowa rzecz jest taka, że sługa powinien pana znać, powinien go zobaczyć, powinien usłyszeć to, co pan ma do powiedzenia, żeby ewentualnie posłać go jako posłańca. I my i oni wtedy mamy być świadkami aż po krańce ziemi. Wiecie co, byłem kiedyś świadkiem i byłem przesłuchiwany jako świadek. I to było ciekawe doświadczenie, dlatego że ten, który mnie przesłuchiwał, sprawdzał, czy ja aby jestem wiarygodny. Czy ja coś, co ja wiem na temat wydarzeń, o które mnie będzie pytał. I my jako świadkowie będziemy zawsze sprawdzani, powinniśmy nawet. I jest takie zawsze pytanie, czy ty rzeczywiście poznałeś Pana, czy ty jesteś świadkiem, czy ja jestem świadkiem? Czy jestem świadkiem odkupienia? Co ja potrafię na ten temat powiedzieć? Czy ja byłem w tym kraju, o którym ja mówię w ogóle? I kiedy mówimy o tym kraju, kiedy mówimy o tym świadectwie naszym, to sami się budujemy. To jest takie piękne. Mówimy o tym ludziom i przypuszczam, że będzie coraz więcej okazji, żeby im o tym mówić. I oby to nasze świadectwo było prawdziwe. Bo będziemy się tłumaczyć z nadziei, tak jak pisze apostoł Piotr. Żebyśmy się umieli tłumaczyć z tej naszej nadziei. Dlaczego my tak wierzymy? Co to jest za nadzieja? I Pan Jezus mówi do ludzi, którzy zawrą przymierze, nowe przymierze i będą świadkami tego, co się stanie w ich życiu. Będą świadkami tego, że się na nowo narodzili, że Bóg zmienił ich życie, że oni Go osobiście poznali i że doświadczają w swoim życiu rzeczy, których wcześniej, o których nawet nie mieli pojęcia. I pytanie jest takie, czy my doświadczamy, czy chcemy doświadczać, czy myśmy doświadczali, co my mamy na ten temat do powiedzenia. Czy mamy do powiedzenia świadectwa sprzed 30 lat? Czy mamy doświadczenia z wczoraj, z dzisiaj? Pan Jezus oprócz tego, że nas posyła, oprócz tego, że spożył z nimi tą wieczerzę, podniósł z nimi razem kielich zbawienia, kielich nowego przymierza, posłał ich dalej, nadał im jeszcze bardzo konkretne rzeczy do zrobienia. I tutaj, jak mówi od razu w 13 rozdziale, to jest napisane o tym, że On jest Panem i Nauczycielem. Jeśli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi i wy powinniście sobie nawzajem myć nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Dlatego właśnie, że sługa nie jest większy od swego Pana. I jedną z rzeczy, które Pan Jezus od nas oczekuje jako swoich uczniów, jest uniżenie przed sobą nawzajem. To, że ktoś na przykład chce, jest w stanie dalej popatrzeć niż ten koniec przysłowiowy własnego nosa. To, że chce braciom służyć, to, że nie wiem, cokolwiek, chce po nich pojechać po brata na przykład dalej. I widzi od razu to błogosławieństwo. Przecież o tym rozmawialiśmy, że brat się chce na przykład uniżyć, nie wiem, zrobić coś takiego, co go kosztuje, dlatego że uniżenie zawsze kosztuje. Bo przecież ludzie, którzy myli nogi w tamtych czasach, to była czynność przeznaczona dla ludzi najniższego rzędu. My tego nie rozumiemy dzisiaj, bo nie ma takiej tradycji, nie ma czegoś takiego jak umywanie nóg. Ale są sprawy przeznaczone dla ludzi, którzy się muszą naprawdę mocno uniżyć. I teraz, jeżeli się mocno uniżamy, dlatego że nie jesteśmy lepsi od naszego Pana, to On potrafi od razu nam odpowiedzieć w sposób, którego się nie spodziewaliśmy. Też to dzisiaj słyszeliśmy przecież. Czyli nasze uniżenie spowoduje reakcję ze strony naszego Pana, która jest ponad nasze oczekiwania czasem. Ale też uniżamy się nie dlatego, żebyśmy tą reakcję mieli od razu, bo to nie jest żadna transakcja. My uniżamy się dlatego, że On powiedział, a my nie jesteśmy lepsi, wyżsi od naszego Pana i nie jesteśmy posłańcami, którzy są wyżej od swojego, od tego, który ich posłał. Także nie jest to tak, że my na coś musimy liczyć, ale w momencie, kiedy to czynimy, Pan Bóg potrafi się tak do tego przyznać, że przynosi nam to wielką radość i wielkie zbudowanie. To jest jedna rzecz wobec braci i sióstr, żebyśmy umieli się uniżyć i chcieli to zrobić. I pamiętali o tym, że robimy to nie dlatego, że kupujemy coś, tylko dlatego, że Pan tak powiedział. I to są bardzo praktyczne rzeczy, które w Kościele czasem, jak to się mówi, leżą zupełnie. Czyli wszyscy chcą mieć wygodnie. Każdy czegoś od innych oczekuje. Pytanie jest odwrotne. Czego inni mogą oczekiwać ode mnie? Co ja mogę im dać? Łatwo się o tym mówi, trudniej się to wszystko robi. Łatwiej się modli o to, żeby Pan Bóg wreszcie mnie popchnął, niż bierze się samemu, wstaje właśnie i robi. A Pan Bóg nie mówi do nas, ja cię popchnę, ja cię postawię, ja cię wypchnę. Nie. On mówi, oczekuję od was takiego zachowania. Bo macie moc, macie Ducha Świętego, macie wszystko, macie Słowo Boże. Rób swoje. Dalej mamy napisane też w 13 rozdziale. Daję wam nowe przykazania, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. I oczywiście, znowu, łatwo jest robić z tego formułę, łatwo jest to wszystko wygłaszać, łatwo jest, nie wiem, ekumenicznie się zachowywać i takie hasła głosić. To jest bardzo łatwo. Ale w momencie, kiedy trzeba to wprowadzić w czyn i to własnym kosztem, to już przestaje być takie łatwe. Bo my czasami głosimy takie fajne formuły i to wszystko bardzo ładnie wygląda, to wszystko jest pięknie powiedziane, językiem, który znamy, tylko pytanie jest takie, czy rzeczywiście to są czyny. Bo jak brat dzisiaj powtarzał kilka razy, wiara bez uczynków jest martwa. A słowa bez uczynków to jest tylko i wyłącznie to jest jakieś opowieści. To są takie opowieści, one mogą być powtórzone od człowieka, który był w tym kraju. To znaczy ja go spotkałem kiedyś, on tam był, mnie tam nie było, ale ja to słyszałem. Więc ja to słyszę z opowiadań. Ale ja dostanę inne pytania, które sprawdzą, czy ja rzeczywiście tam w tym kraju byłem. Czy ja byłem świadkiem odkupienia. Czy moje serce jest zmienione. Bo to widać nie po słowach. To widać po czynach i po prawdzie, jak apostoł Jan napisał. To nie jest kwestia słów. To jest kwestia prawdy i zachowania i naszego życia. I dalej przechodzimy do rozdziału 14, dlatego że pamiętajmy, że nie ma w oryginale podziału na rozdziały. I dalej Pan Jezus mówi, niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam, idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem i wy byli. I żyjemy w takich czasach, kiedy dobrze, zawsze jest dobrze o tym pamiętać, ale tym bardziej teraz. Bo nasze serce, jeżeli pójdzie za rzeczami, które trwożą, pójdzie za rzeczami, które nie dają odpocznienia, no to zaczniemy się bać. Świat dookoła się coraz bardziej boi i widać, że ludzie nawet, no ludzie niewierzący przede wszystkim, tracą grunt pod nogami, dlatego że oni sobie budują na piasku, ten piasek zaczyna się im usuwać spod nóg. I stąd się biorą pytania różne, które przychodzą do nas ludzie i zadają te pytania, na przykład, nie wiem, w pracy, na ulicy, w taksówce, obojętne. Zaczynają zadawać pytania. Teraz pytanie rzeczywiście do nas, czy my umiemy odpowiedzieć i powiedzieć, słuchajcie, ja tą książkę przeczytałem do końca. Ja wiem, co dalej. I teraz posłuchaj, dlatego że tobie grozi niebezpieczeństwo o wiele większe niż to, że ci braknie teraz chleba. O wiele większe. Ale żeby to wszystko mówić, musimy być wiarygodni. Jeżeli nie będziemy mieli w sobie tego, co Pan Jezus powiedział, to nie będzie owocu. Teraz skąd tą wiarygodność wziąć? Skąd wytrwałość wziąć? Skąd wziąć tą prawdziwość tego, co my mamy? I czasami jest tak, że my tej prawdziwości nam brakuje, dlatego że, nie wiem, nie chodzimy z Panem tak, jakbyśmy chcieli. Nie mamy tego odpocznienia, o jakim mówiliśmy. Teraz pytanie, skąd je wziąć? Oczywiście wiem, że mam iść do Pana. Wiem, że mam otworzyć przed Nim serce. Wiem, że mam drogę otwartą, ale jakoś tego nie robię. Więc idź do braci, żeby cię zachęcili. Idź do brata, idź do siostry, zadzwoń, zachęcaj. A to tym bardziej, im bardziej ten dzień się przybliża. Dlatego w Hebrajczykach jest napisane właśnie w 10 rozdziale, żeby się nawzajem spotykać i żeby się nawzajem zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. A to tym bardziej, im bardziej się ten dzień przybliża. I po tym świat nas pozna, że się nawzajem miłujemy, ale nie dlatego, że my głosimy pewne hasła, tylko dlatego, że czynimy to, co ta miłość nakazuje. A więc potrafimy uniżyć się, potrafimy zajrzeć poza ten koniec własnego nosa i potrafimy tą miłość udowodnić, wykazać, żeby to była prawda, bo ona wyjdzie w czynach. Nie będziemy tylko opowiadać. I to naprawdę już ileś tam razy to mówiliśmy, to nie jest tak, że na nas to nagle spadnie, a my będziemy siedzieć w wygodnym fotelu i modlić się i prosić, żeby to na nas wreszcie spadło, a potem mieć pretensje do Pana Boga, że On tego nie zrobił. Mam ostatnio takie właśnie przekonanie od Pana Boga, żeby do Niego przychodzić, żeby się nie bać. Dlatego, że On powiedział w ten sposób, Pan Jezus, i to jest coś, o czym zawsze mamy pamiętać. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań i gdyby tak nie było, powiedziałbym wam, idę, aby przygotować wam miejsce, a gdy odejdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem i wy byli. Pan po nas przychodzi. Przyjdzie i może przyjść w każdej chwili. I tym trzeba żyć. Ja wiem, to jest taki trudny fragment z 7 rozdziału 1 listu do Koryntian, gdzie Paweł pisze o tym, żebyśmy żyli na walizkach. Mówi, kupujcie, jakbyście nie kupowali. Róbcie różne rzeczy, jakbyście nie robili, dlatego że wy jesteście na tym świecie, ale to nie jest nasza ojczyzna. Czekajcie, aż Pan przyjdzie, bo On w końcu przyjdzie i nas weźmie. I teraz trzeba tym żyć. To jest dobrze, kiedy my pamiętamy o tym, że On po nas przyjdzie. I to nam też pomaga w tym, żeby się nie bać. Tak samo jak pomaga nam fakt, że On panuje nad wszystkim, kontroluje wszystko. I kiedy później następuje taka wymiana zdań z Filipem, ja ją w tej chwili pominę, ale ciekawe jest to, że to jest ten sam... Nie, to był Tomasz. Ale wymiana zdań z Filipem, którą ja w tej chwili pominę. I dalej od 14 rozdziale od 13 wersetu. A cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby Ojciec uwielbiony był w Synu. Jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, ja to uczynię. Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania. Siostra mówiła dzisiaj o tym, że jeżeli prosimy o rzeczy zgodne z wolą Boga, On zawsze to uczyni. I mogą się dziać rzeczywiście rzeczy, które przekraczają ludzkie pojęcie, tylko że Kościół powinien być na nie gotowy. Dlatego, że Pan Bóg w tej chwili naprawdę zbiera jeszcze ludzi, którzy chcą się nawrócić i może uczynić rzeczy, których my możemy mieć udział. Chodzi tylko o to, żebyśmy wiedzieli, co robić. A to jest kwestia rozpoznania od Pana, a nie naszych pragnień. Nie tego, żebyśmy na przykład byli nastawieni na to, żeby no nie wiadomo jakie rzeczy się musiały dziać. On przyjdzie i będzie robił rzeczy, na które pokorni ludzie czekają i które oni chcą zgodnie z Jego wolą wykonywać. Dalej mówi, jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania, a ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. Czasami o tym zapominamy, ale Duch Święty jest nam dany. I Pan Jezus mówi, że to jest Duch, którego świat przyjąć nie może, bo go nie zna. On jest w nas i ten Pocieszyciel, o którym Pan Jezus mówił, to w tamtych czasach był, nie wiem, pewnie wiecie o tym, parakletos, tak? Czyli ktoś, kto, taki asystent dzisiaj byśmy powiedzieli, taki asystent, którego się wzywa do zrobienia czy pomocy w trudnych sytuacjach, zwłaszcza w takich, których się samemu pokonać nie może. Parakletos to był również człowiek, który na przykład w sądzie był takim pomocnikiem, adwokat, który doradzał, pocieszał. I pamiętajmy, że my go mamy. Cały czas go mamy, dlatego że Bóg jest Bogiem dobrej rady. Bóg może człowieka pocieszyć, zachęcić. I tak mu się upodobało, że często robi to właśnie przez braci i siostry. Dlatego nie wolno o tym zapominać i nie wolno sobie wmówić, że mnie wystarczy Pan Jezus, bo Pan Jezus powiedział dobrze. Owszem, wystarczę w sytuacjach, kiedy tak musi być, ale Kościół został po to powołany, żebyś się uniżył i żebyś próbował, pytał, pocieszał, zachęcał. Żebyś umył nogi jak trzeba. Dlatego, że idą czasy, kiedy my naprawdę bez siebie nawzajem, jeżeli mamy siebie i pogardzimy tym, to bez siebie nawzajem możemy nie przetrwać. Ponieważ wolą Bożą jest, żeby korzystać z tego, co Pan Bóg nam dał, a nie gardzić tym. Żeby korzystać z porady, z obecności Ducha Świętego, żeby wołać, o dar, żeby wołać, żeby nie gardzić tym, co Pan Bóg nam dał i nie iść własnym torem. Żeby prosić o to, żeby otwarte uszy nam Pan Bóg dał, żeby wzrok mieć lepszy, żeby przyjąć pouczenie, jeżeli trzeba. Bo to są naprawdę czasy, kiedy możliwe, że pierwszy raz się przekonamy, że tak naprawdę to zostaje nam tylko Pan Jezus, że zostaje nam Kościół, że zostaje nam Duch Święty, który będzie nam doradzał. I wszelkie inne fundamenty, to się może okazać, że to będzie piasek. I że w tej sytuacji, jaka może nadejść, można chodzić w odpocznieniu, ale to jest tylko od Pana Boga zależne. Jest taki fragment w księdze Habakuka, który czytaliśmy kiedyś, ale to była sama końcówka. Trzeci rozdział księgi Habakuka. I to będą wersety od 2. Panie, usłyszałem Twoją wieść i uląkłem się. Panie, ożyw swoje dzieło w środku lat, objaw je w środku lat. W gniewie pamiętaj o miłosierdziu. Bóg szedł z Temanu, święty z góry Paran. Sela, jego majestat okrył niebiosa, ziemia była pełna jego chwały. Jego blask był jak światłość, rogi wychodziły z jego rąk, a tam była ukryta jego moc. Przed nim szła zaraza, płonące węgle szły przed jego nogami. Stanął i zmierzył ziemię, spojrzał i rozproszył narody. Góry wieczyste zostały skruszone, skłoniły się pagórki dawne. Jego drogi są wieczne. Widziałem namioty Kuszanu dotknięte uciskiem, a zasłony ziemi Midian drżały. Czy Pan rozgniewał się przeciwko rzekom? Czy skierowałeś przeciwko rzekom swój gniew? Czy przeciwko morzu zwróciło się Twoje oburzenie, gdy jechałeś na swoich koniach i na swoich rydwanach zbawienia? Twój łuk został obnażony z powodu przysięgi wypowiedzianej pokoleniom. Podzieliłeś ziemię rzekami. Widziały Cię góry i zadrżały, ulewa wód przeminęła. Przepaść wydała swój głos, wysoko podniosła swoje ręce. Słońce i księżyc zatrzymały się w swoim przybytku, szli przy blasku Twoich strzałów i przy blasku Twojej lśniącej włóczni. W gniewie deptałeś ziemię, w zapalczywości młóciłeś pogan. Wyruszyłeś, aby wybawić swój lud, by ze swoim pomazańcem go wybawić. Zraniłeś głowę z domu niegodziwego, odkrywając fundamenty aż do szyi. Jego oszczepami przebiłeś głowę jego wsi, burzyli się jak wicher, aby mnie rozproszyć. Cieszyli się, jakby mieli potajemnie pożreć ubogiego. Jechałeś przez morze na swoich koniach, przez skupisko wielkich wód. No, jak się to czyta, to wygląda, jakby to po prostu był zapowiedź tego, co się nazywa wielkim uciskiem. Kiedy Bóg przyjdzie z Temanu i kiedy zacznie sądzić narody. I kiedy zaczną się straszne rzeczy dziać, kiedy wszystko zacznie się trząść i kiedy nawet słońce i księżyc zatrzymają się w swoim przybytku. Bo Bóg będzie sądził ziemię. Habakuk to wiedział, bo prorocy wiedzieli to, co się będzie działo z Izraelem. W końcu czasów. I po tym, kiedy opisuje to wszystko Habakuk, jest werset 16, który mówi: gdy to usłyszałem, zatrzęsło się moje wnętrze na ten głos, zadrżały moje wargi, zgnilizna przeniknęła moje kości i cały się trząsłem, słysząc, że mam odpocząć w dniu utrapienia. Gdy nadciągnie ten lud, zgładzi ich swoim wojskiem. No po prostu w głowie się nie mieści prorokowi, że on ma odpocząć w dniu utrapienia. I teraz przychodzą czasy i może zaczną, albo już są, kiedy my mamy odpocząć w dniu utrapienia i na samą myśl, że tak można, no człowiek po prostu się aż trzęsie. Jak tak można? No jak tak można? A Pan Jezus mówi: właśnie tak można. Dałem wam Ducha Świętego, dałem wam wszystko, dałem wam Kościół. Można. Ten, który chodzi z Bogiem, dozna odpocznienia. Właśnie w czasie utrapienia. To nie znaczy, że my przeżyjemy cały wielki ucisk. To nie o to chodzi, bo Habakuk mówił o Izraelu. Ale my mamy swoje czasy utrapienia. I możemy w tych czasach utrapienia odpocząć, chociaż nam się to nie mieści w głowie. I dalej czytamy: choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie było plonu w winnicach, choćby i owoc oliwy zawiódł, a pola nie przyniosły żywności, trzoda zniknęła z owczarni i nie było bydła w oborach, ja jednak będę się radował w Panu. Rozraduję się w Bogu mojego zbawienia. Pan Bóg moją siłą i uczyni moje nogi jak nogi łań i sprawi, że będę chodzić po wyżynach. I końcówka przewodnikowi chóru na moje instrumenty strunowe. Ale najważniejsze jest to, że Pan Bóg to może zrobić, nawet kiedy to drzewo nie zakwitło i nie było plonu w winnicach. Może nam dać odpocznienie, chociaż nam się to w głowie nie mieści, bo przecież czytamy o rzeczach, które są straszne. I dookoła nas w tej chwili zaczynają się dziać też rzeczy straszne, które nam zapełniają głowę i o których myślimy czasami aż za dużo. Ale wyjdźmy wyjdźmy na modlitwę. Uwielbijmy Boga, bo to oczywiście przynosi takie odpocznienie. Idźmy do braci, do sióstr. Usługujmy sobie nawzajem. To też odpocznienie przynosi. Nawet kiedy będzie dzień utrapienia. I teraz, jeżeli my będziemy chodzić w tym dniu utrapienia, jeżeli my będziemy chodzić w pokoju, to będzie naprawdę wielkie świadectwo dla ludzi, którzy są dookoła. oni będą zadawali jeszcze więcej pytań. I wtedy będziemy się ze swojej nadziei tłumaczyć jeszcze bardziej. I będziemy wtedy opowiadać o tym kraju, który znamy. Odpowiadać o miejscu, na które czekamy. Będziemy opowiadać o tej ojczyźnie, która jest w niebie. I będziemy mówić, że jest możliwość ucieczki przed najgorszym. Dlatego, że przyjdzie czas, kiedy Pan Bóg przyjdzie sądzić ziemię, kiedy strząśnie jej mieszkańców. W Starym Testamencie są takie fragmenty, kiedy Bóg mówi wyraźnie, jeżeli narody przekroczą miarę swoich grzechów, to ziemia ich wyrzuci. I mówi do Izraela to samo. Jeżeli wy przekroczycie miarę swoich grzechów, to ta ziemia was wyrzuci. Dosłownie jest napisane, was zwymiotuje. I prorocy piszą na przykład Izajasz, że kiedyś przyjdzie taki czas, kiedy mieszkańcy całej ziemi przekroczą miarę swoich grzechów i Bóg ich będzie z tej ziemi strącał. Ale jest możliwość ucieczki, o której można innym mówić, tylko musimy być wtedy wiarygodni. Duch Święty jest nam dany, Kościół jest nam dany, wiarygodni być możemy. Tylko nie zatwardzajmy serc naszych, kiedy Bóg mówi, kiedy Duch Święty mówi do nas. Wracamy do Ewangelii Jana. Pan Jezus mówi dalej w 18 wersecie, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. I dalej mówi do uczniów, że jeszcze krótki czas świat mnie nie będzie więcej oglądał, lecz wy będziecie mnie oglądać, ponieważ ja żyję, wy też będziecie żyć. W tym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie i ja w was. Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec i ja go będę miłował i objawię mu samego siebie. I Pan Jezus mówi do uczniów, jeszcze krótki czas, nie będziecie mnie widzieć, a potem mnie zobaczycie. I on im mówi o tym, że on pójdzie do Ojca, że zmartwychwstanie, że do nich wróci i że wtedy oni wszystko zobaczą, zrozumieją, bo wtedy nawet Pan Jezus mówi, on im oczy otworzył, umysły im otworzył, żeby zrozumieli Pisma. I dalej mówi, są rzeczy, które chcę, żebyście robili, są moje przykazania. I to, czy będziecie wykonywać, czy nie, to będzie przejaw waszej miłości do mnie. I w pierwszym liście Jana jest napisane, to jest 5 rozdział. To jest 5 rozdział. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy Jego przykazania. Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie. Nie są ciężkie. Dla ludzi, którzy Boga kochają i którzy Ducha Świętego mają, przykazania są rozkoszą. Tak jak mówił Dawid, że słowo Twoje jest dla mnie rozkoszą. Ja je mogę rozważać, ja mogę o nim czytać, ja mogę je do serca brać, dlatego że to nie jest dla mnie ciężar. To nie jest dla mnie coś, co ja robić muszę. To jest coś, co ja robić pragnę, bo ja Cię kocham. Dlatego Dawid właśnie tak mówił, bo on Boga znał. Pocieszyciel Duch Święty, werset 26, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Daję wam nie tak, jak daje świat. Niech się nie trwoży wasze serce i niech się nie lęka. Świat będzie szukał różnego pokoju. Świat będzie chciał poukładać to wszystko, co się dzieje w tej chwili. Świat ten pokój ogłosi, ale to będzie wszystko na kruchych, na glinianych nogach. I my dokładnie o tym wiemy, że ten pokój, który przyjdzie, to będzie pokój fałszywy. I będzie taki moment, który jest opisany w objawieniu, że odjęty zostanie światu pokój. I będą działy się rzeczy, o jakich nikt nigdy jeszcze nie słyszał. Ale my, Pan Jezus mówi, zostawił nam pokój, który nie taki jest, jak daje świat. Dlatego niech się nie trwoży wasze serce, ani się nie lęka. Nie bójmy się. Człowiek po swojemu, widząc okoliczności, to cielesny człowiek, nasz ten normalny, ten, który żyje w tym świecie, on się zaczyna bać. I kiedy mu się powie, słuchaj, choć w odpocznieniu, to zachowuje się jak Habakuk. Mówi, no aż się przeraziłem, że mam odpoczywać w dniu utrapienia. Ale mamy Pana Jezusa, mamy Ducha Świętego, tylko korzystajmy z tego. Nie dajmy się wpędzić w pułapkę oglądania czy chodzenia według widzenia, bo apostoł Paweł mówi, że chodzimy wiarą, tak? A nie oglądaniem. W wierze, a nie w oglądaniu. I dlatego są rzeczy, które mimo, że nas dotyczą, one nas dotykają i możemy prosić Pana Boga, co ja mam w tej sytuacji zrobić. Ale patrzmy w górę, bo tam jest nasz dom. Apostoł Paweł pisze, że chciałbym wyjść z ciała, wolałbym wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. A my czekamy na Niego, aż nas weźmie do swojego domu przygotowanego w niebie. I wtedy u Niego zamieszkamy. A póki co? Póki mamy tu jeszcze coś do zrobienia, póki mamy jeszcze świadectwo, póki jeszcze są ludzie, do których mamy pójść, to bądźmy wiarygodni. I wołajmy do Pana Boga o to, żebyśmy mieli pokój, żebyśmy pokój mieli nie taki, jak daje świat i żeby ludzie, którzy nas obserwują, a oni nas obserwują, żeby oni widzieli, że to nie jest taki pokój. Usługujmy sobie nawzajem. Umywajmy nogi jak trzeba. Naprawdę, zróbmy coś takiego, co nas będzie kosztowało, bo to będzie miara naszej miłości. A nie rzeczy, które my wypowiadamy i one są tanie, one nic nie kosztują. Podobnie jak słowa miłości wypowiedziane do Boga też są tanie, bo słowa ogólnie są tanie. Czyny są droższe. I nie pogardzajmy wspólnymi zgromadzeniami. Dlatego, że tam możemy się wiele dowiedzieć, tam możemy wiele usłyszeć i tam możemy usługiwać. A Pan Jezus niech w tym będzie uwielbiony i niech świat zobaczy przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, jak pisze apostoł Paweł. Właśnie w tych czasach. Amen.